Jak w mijającym roku koronawirus zmienił polską kulturę w 2000... kulturę i kultura przeniosła się do sieci, a na ulicach widzieliśmy brak kultury, na przykład ataki na pomniki czy kościoły?
No jeśli chodzi o twórczość artystyczną, to oczywiście to był bardzo ciężki rok dla wszystkich artystów, dla wszystkich instytucji kultury. Staraliśmy się pomóc w miarę hojnie. Budżet, który przeznaczyliśmy na pomoc związaną z zamknięciem po prostu instytucji kultury i brakiem możliwości działania, sumuje się w kwotą 6 miliardów złotych dodatkowych, a przypomnę, że sam budżet Ministerstwa Kultury to jest teraz około 5 miliardów złotych, więc drugie tyle dosypaliśmy, żeby żadna instytucja kultury nie zbankrutowała i żeby artyści przeżyli, i to się moim zdaniem udało. Nie mamy jakiegoś spektakularnego upadku jakiejkolwiek instytucji kultury i mamy też bogaty program pomocowy dla artystów, który już od marca różnymi transzami był uruchamiany. Ale to oczywiście będzie zapamiętane jako rok bardzo ciężki, bardzo trudny. Rok też, w którym się trzeba było nauczyć po prostu nowych technik docierania z własną ofertą do ludzi, głównie właśnie tych technik internetowych, online'owych, i to się też działo. Również jakość tych produkcji online bardzo się polepszyła, poszła do przodu w ostatnim roku i myślę, że to będzie trwała rzecz w odbiorze kultury.
A panu się podoba taka kultura właśnie w sieci? Taka nie. Inna, bo to jest inna rzecz, inna kultura, z którą stykaliśmy się do tej pory.
Podoba mi się możliwość uzyskiwania wszelkiego rodzaju informacji o tym, co się w kulturze dzieje. Ona jest większa, szersza, również takiego podglądu, co wytworzono w kulturze. Natomiast oczywiście to jest ta sfera aktywności, która wymaga wspólnotowości i bezpośredniego kontaktu. Artyści chcą kontaktować się z odbiorcami własnych dzieł i bardzo do tego tęsknią, bardzo do tego o tym marzą. Ja byłem tego świadkiem choćby w tych kilku miesiącach letnich, kiedy z pewnymi obostrzeniami można było na przykład koncerty organizować. Jacy wytęsknieni byli artyści, muzycy kontaktu z żywą publicznością, ale też my, którzy konsumujemy kulturę. No myślę, że tak to odczuwamy, że zupełnie inaczej się ogląda film w kinie, w jakimś towarzystwie i wśród innych ludzi, zupełnie inaczej w streamingu domowym, zupełnie inaczej słucha się muzyki, również jakościowo, na sali koncertowej niż online. Więc oczywiście normalnym sposobem odbioru kultury jest wyjście z domu i odwiedzenie muzeum, sali koncertowej czy galerii.
Strzeżcie wszystkimi dostępnymi wam środkami tej podstawowej suwerenności, którą każdy naród posiada dzięki swojej kulturze. To słowa Jana Pawła II o znaczeniu kultury w życiu jednostek społeczeństw podczas historycznego przemówienia wygłoszonego w paryskiej siedzibie UNESCO w 1980 roku. Jak te słowa dzisiaj odbierać? Czy to jest trudniejsze zachowanie swojej własnej kultury przez narody w tym czasie pandemii?
Te słowa można odnosić do aktualnych sporów, bo przecież mamy taki spór w obrębie naszej cywilizacji, cywilizacji Zachodu, cywilizacji europejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej czy też postchrześcijańskiej. Taki spór o wartość narodu jako idei. Jedni twierdzą, że narody to jest walor, to, że zaistniały, że wytworzyły kulturę narodową, że zespół tych kultur narodowych tworzy pewne bogactwo cywilizacyjne, czyli kultura francuska, polska, czeska, portugalska tworzy bogactwo kultury europejskiej jako takiej. Ale są też tacy ideolodzy, którzy uważają, że narody są obciążeniem, są przeżytkiem, powinny tak naprawdę zanikać w jakiejś ofercie, konglomeracie międzynarodowym, organizacji politycznej, która by niwelowała te różnice narodowe. To jest oczywiście postulat utopijny, ale bardzo mocno lansowany przez ideologów lewicowo-liberalnych. I ten cytat z Jana Pawła II wpisuje się w ten spór. Ja oczywiście opowiadam się za tym poglądem, który głosił Jan Paweł II, że istnienie narodów jest wartością, a nie obciążeniem.
A co się udało podczas tej pandemii zrobić? Na przykład Muzeum II Wojny Światowej wyłoniło zwycięską koncepcję cmentarza wojskowego na Westerplatte. Pan jest tak osobiście z czegoś jeszcze zadowolony, że mimo pandemii właśnie zrealizowano jakieś cele, które były zakładane jeszcze zupełnie przed wybuchem tej epidemii?
No, panie redaktorze, my uruchomiliśmy ponad 50 nowych inicjatyw muzealnych w ostatnich 5 latach, po prostu nowych instytucji, które albo wzięliśmy na współprowadzenie, albo po prostu od zera tworzymy. I poza Westerplatte, które już wreszcie może i realizuje swoją inicjatywę muzealną, Muzeum II Wojny Światowej na Westerplatte swój oddział zaczyna budować, choćby tym właśnie, tym konkursem na kształt cmentarzyka, który ma być elementem tego muzeum plenerowego. To proszę pamiętać, że myśmy otworzyli w tym roku, który właśnie mija, dwa muzea, które są dedykowane najważniejszym Polakom w tysiącletniej historii. Oni nie mieli swoich muzeów. Polacy od lat wskazują, że najważniejszym Polakiem w tysiącletniej historii jest Jan Paweł II, Karol Wojtyła. I otworzyliśmy jego muzeum na warszawskim Wilanowie. Polacy od lat wskazują, że drugą osobą w tysiącletniej historii pod względem wagi jest Józef Piłsudski. I otworzyliśmy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. To duży sukces, bo te muzea były budowane wiele lat. Miały swoją historię też zaniechań w czasie rządów naszych poprzedników, bo się nic nie działo albo niewiele działo. A wreszcie takie muzea mamy. I oczywiście Muzeum Historii Polski, ta sztandarowa inwestycja, którego mury już stoją. Już na warszawskiej Cytadeli każdy, kto obok tam przejeżdża, już te mury tego potężnego, wielkiego muzeum syntetyzującego tysiącletnie nasze dzieje, już widzi. I dokończymy tę inwestycję jeszcze w tej kadencji będzie otwarcie tego muzeum, wystawy stałej tego muzeum.
Zanim o twardej polityce, to takie pytanie, czy pan minister się zaszczepi?
Tak, ja się mam zamiar zarejestrować jako ochotnik do zaszczepienia już pierwszego dnia, kiedy to będzie możliwe, czyli 15 stycznia, i cierpliwie poczekam na decyzję właściwych służb, kiedy i gdzie mam się stawić na to szczepienie.
A czy skuteczne powstrzymanie pandemii, miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, uspokoi polską scenę polityczną?
Nie sądzę. Przed pandemią też mieliśmy rozedrganą polską scenę polityczną, w dużej mierze z winy opozycji polegającej, scenie politycznej polegającej na sporze o charakterze emocjonalnym, a nie merytorycznym, i na takiej panice moralnej, którą opozycja wzbudza już od początku naszych rządów. Nie możemy się cały czas doczekać opozycji, która by z nami rywalizowała jakimś po prostu programem, solidnym programem, inną wizją Polski, no, o której można by było spokojnie rozmawiać. Cały czas jest wzbudzanie emocji, takie rozhuśtywanie łódki, jaką jest państwo polskie, po to, żeby nam przeszkadzać w rządzeniu, w realizowaniu naszego programu, ale nie proponować alternatywnego. Pandemia też niestety wzmożenia emocjonalnego jest przez opozycję różnymi sposobami wykorzystywana, ale jak minie, to będą też kolejne preteksty, kolejne okazje do wzmagania tych emocji. Myślę, że to jest taka niestety stała przypadłość polskiej opozycji Anno Domini 2021.
A jaki dla pana był ten rok w polityce? Jakie wydarzenie polityczne było najważniejsze? Bo mamy różne jakby oceny. Jedni mówią, że wybory prezydenckie w Polsce, drudzy mówią, że wybory prezydenckie w USA na przykład. Tak jak poseł Lewicy Marek Miśka.
Bo oczywiście rok 20 minie w pamięci podręcznikowej wręcz, ale też w pamięci naszej własnej, jako rok pandemii właśnie i walki z pandemią i wynalezienia szczepionki, bo to jest też jednak duży sukces, że ona pod koniec tego roku jednak się pojawiła. Ale w wymiarze politycznym ja się zgadzam, że w Polsce oczywiście najważniejsze było zwycięstwo w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy z niespotykanym dotąd poparciem, którego jeszcze żaden prezydent w żadnej turze wyborów nie miał, po 5 latach rządów i no, dużej też agresji, nieprzychylności wobec niego ze strony wielu mediów czy właśnie tej totalnej opozycji. A mimo to jednak drugą kadencję ma i to jest drugi taki przypadek w polskiej historii. I to też stabilizuje układ polityczny w Polsce i możliwość spokojnego wychodzenia z tej pandemii, a potem z kryzysu gospodarczego, który skutek pandemii też oczywiście nas dotknął. Nie mamy konfliktu na szczytach władzy, mamy współpracę i lepiej z tego po prostu wyjdziemy. A w wymiarze międzynarodowym zgadzam się, że wybory oczywiście prezydenckie w Stanach Zjednoczonych miały istotne znaczenie i będą miały istotne znaczenie i ich wynik będzie miał istotne znaczenie dla polityki ogólnoświatowej. Ja bym do tych wydarzeń międzynarodowych też doliczył jako ważne wydarzenie układy pokojowe zawarte przez kolejnych kilka krajów arabskich z Izraelem, bo to jest fenomen, który nie miał miejsca od kilkudziesięciu lat. I to też tworzy nową strukturę geopolityczną na Bliskim Wschodzie, a to jest teren, którym zawsze powinniśmy się interesować, bo on nas w swoje konflikty niestety wciąga. Mówię o Europie, o Stanach Zjednoczonych. Im więcej takich faktów, tym lepiej.
Tak, to bardzo ciekawe porozumienia, pomijane jakby w polskiej, przez polskich polityków. Ale jeszcze o polskiej polityce. Była próba lewackiej rewolucji, próba obalenia rządu, tak mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze przed wybuchem pandemii m.in. polscy eurodeputowani opozycji uzgadniali, jak eskalować napięcie w Polsce i odebrać władzę Zjednoczonej Prawicy. Czy w tym nadchodzącym roku w polityce właśnie o polityce polskiej będą chcieli decydować politycy z zagranicy, no i agresywni, często sympatycy Strajku Kobiet? Czy to będą połączone siły znowu?
To, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach mijającego roku, to była próba obalenia siłą, kryterium ulicznym, legalnie wybranej władzy w Polsce. Nieudacznicy, którzy w wyborach startują i nie uzyskują dobrych wyników, jak pani Lempart na przykład, postanowiła sięgnąć po tą władzę właśnie kryterium ulicznym. To się oczywiście nie mogło udać, ale rozhuśtało niepotrzebne emocje, też zepsuło jakość polskiej debaty publicznej i tak niską, jeszcze niżej, choćby ze względu na wulgaryzmy i taką przemoc symboliczną czy słowną, którą, a nawet bezpośrednią, którą stosowano w czasie tych protestów. Nie mam złudzeń, ma te siły skrajne, mają też sympatyków w świecie, mają sympatyków w Europie i te siły też będą uruchamiane, żeby z rządem polskim walczyć. No niestety elity lewicowo-liberalne na Zachodzie coraz bardziej chcą pewnej urawniłowki ideowej, politycznej w Europie i takich wyborów demokratycznych narodów jak Polacy czy Węgrzy, no jakoś nie chcą tolerować i będą przeszkadzać wszelkimi możliwymi sposobami, żeby utrudnić im rządzenie. To nie jest postawa otwarta, to nie jest postawa tolerancyjna, to jest postawa, o której też Jan Paweł II mówił, że może doprowadzić do miękkiego totalitaryzmu.
Na forum Komisji Europejskiej przedstawiono w listopadzie strategię Unii Europejskiej na rzecz równości osób LGBTQ. Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova przekonywała, że celem jest objęcie nowymi regulacjami całej Unii. Później mieliśmy negocjacje unijnego budżetu. Mieliśmy twarde negocjacje, które no, uważamy, że zostały przez Polskę, Węgry jednak wygrane, ale czy nie sądzi pan, że będą próby, żeby te ustalenia negocjacyjne złamać, implementować tę strategię LGBTQ w Polsce i czy to będzie oś sporu i oś wojny kulturowej w 2021 roku w Polsce?
Tak, uważam, że takie próby będą, bo każdy instrument, nawet bezprawny, jest dobry do używania przez te elity lewicowo-liberalne, które niestety dzisiaj dominują w większości krajów europejskich przy władzy i również w Komisji Europejskiej i w czołowych państwach europejskich. Także takie próby będą podejmowane. My oczywiście będziemy zawsze przypominać, że nie można łamać traktatów europejskich, na które wspólnie się umówiliśmy, a tego typu właśnie lansowanie ideologii, żeby wszystkie kraje się do tej ideologii upodobniły, jest łamaniem traktatów europejskich, bo to jest domena prawodawstwa krajowego, a próby takiego ujednolicenia to jest łamanie prawa europejskiego i to uzależnienie wypłaty naszych wspólnych pieniędzy, bo zawsze jak o tym mówimy, to warto przypominać i przypominajmy to, że te pieniądze, które ma Unia Europejska, to są pieniądze, na które się wszyscy zrzucamy. Tam jest też składka Polska. I próba odebrania jakichś kwot
20 miliardów
pod pretekstem rzekomego łamania praworządności, to jest też łamanie traktatów. Nie ma takiej możliwości w traktatach, żeby taki mechanizm uruchomić, a jednak uruchamiany jest. Więc nie mam złudzeń. ta gra się będzie dalej toczyć, my się będziemy bronić, my będziemy przypominać, na czym polega prawo europejskie i kto je łamie, i będziemy szukać sojuszników. Myślę, że będziemy mieli ich więcej niż w czasie ostatniego sporu, bo tak jawnie to tylko Węgry stanęły po naszej stronie, ale tak po cichu było tych krajów więcej.
Słabość, mówił pan o słabości opozycji, o słabości opozycji też mówi Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski mówi, że opozycja jest słaba. A czy silna jest Zjednoczona Prawica, czy Zjednoczonej Prawicy nie grozi rozpad, jak wieszczyli niektórzy, czy mogą być przyspieszone wybory w nadchodzącym roku, chociaż no, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że gdyby tak się stało, jesteśmy do nich przygotowani. Czy będą te wybory, czy Zjednoczona Prawica jest silna, czy Zjednoczonej Prawicy grozi rozpad, jak wieszczą niektórzy?
To jest ostatnia rzecz, której, jak sądzę, Polacy też by oczekiwali. My teraz mamy inne zadanie do wykonania, wyjść z pandemii i wyjść z kryzysu gospodarczego, który u nas jest płytszy niż w innych krajach, ale jednak jest. Po raz pierwszy mamy deficyt w budżecie państwa i musimy to odbić w tym roku i mamy na to szansę. Więc to jest główne zadanie polskiej polityki, a nie jakieś spory wewnętrzne. I politycy Zjednoczonej Prawicy to rozumieją. W pewnych sprawach się oczywiście spieraliśmy, choćby w kwestii tej praworządności i sporu z Unią Europejską, ale jednak dominuje zdecydowanie poczucie wspólnoty celów do zrealizowania, a nie tych różnic, których trochę jest, ale one nie dominują. Więc chcę uspokoić i też rozgrzane głowy takich przebierających nogami polityków opozycji uspokoić, że wybory będą w roku 2023. Niech się nie łudzą, że z powodu jakichś naszych błędów wewnętrznych doprowadzimy do tego, żeby te wybory odbyły się wcześniej. One się odbędą w terminie i Zjednoczona Prawica będzie do tego czasu rządzić.
Krótko, panie ministrze, bo już czas nam się skończył tak naprawdę. Dlaczego rok 2021 będzie lepszy, jeśli będzie lepszy według pana ministra?
Po pierwsze dlatego, że wyjdziemy z pandemii. Myślę, że będzie nawet taki moment, kiedy będzie to można oficjalnie ogłosić, że od marca mamy stan pandemii, od marca tego roku, i będzie taki moment, kiedy będzie można ogłosić albo w skali międzynarodowej, albo w poszczególnych krajach w różnych terminach, że pandemia się zakończyła. I to, no, to będzie oznaczało powrót do normalności, do normalnego podróżowania, kontaktów społecznych, do no, powrotu do stylu życia, do którego byliśmy przyzwyczajeni, ale też z pewnymi nowymi elementami, bo jednak ta pandemia coś też zmieniła i w każdym obszarze moglibyśmy na ten temat długo dyskutować.
No właśnie, a niestety panie ministrze, czas nam się skończył, panie ministrze. Bardzo dziękuję, oby ta pandemia się skończyła i żebyśmy w 2021 roku mogli powrócić do normalności. Bardzo dziękuję za rozmowę.
A życzenia zdrowia nie są teraz banalne.
A nie są banalne, nie są. Wszystkim naszym słuchaczom życzymy również zdrowia. I panu ministrowi również. Dziękuję bardzo.